Zapraszamy Państwa do kolejnej godziny Licencji na Życie. Anna Nizioł, psycholog, Monika Hemperek. Rozmawiamy o wsparciu, ale żeby udzielać wsparcia, tak jak powiedziałaś, trzeba mieć bazę, silną bazę i dać sobie to wsparcie. Mhm. Zatem jak sobie samemu dać to wsparcie?
No właśnie to wsparcie, dawanie wsparcia sobie samemu, to jest efekt naszych wewnętrznych rozmów i wewnętrznego monologu, szukania swoich mocnych stron, nie pomijania swoich słabych, żeby nie było, że jakoś tutaj wybiórczo to traktujemy, tylko rozumienia, że mam swoje słabe strony i one są takie i decyduję, co z nimi robię, czy je zostawiam, czy je naprawiam, czy coś, nie wiem, czy chcę z nimi jeszcze zrobić cokolwiek innego, ale świadomość mocnych stron, które buduje w nas poczucie własnej wartości, które jest silnie powiązane z udzielaniem wsparcia, ponieważ w tym momencie, kiedy mówiłam o tym, że my czasem pomagamy tak bardziej niż byśmy chcieli, a to pomaganie nie jest osadzone na adekwatnym poczuciu własnej wartości. Adekwatne poczucie własnej wartości, uwaga drodzy Państwo, ćwiczenie numer 3 na dzisiejszy wieczór jest taki. Zadaję Państwu pytanie. Czy lubisz siebie?
I co, odpowiadać przed lustrem?
Państwo mogą sobie odpowiadać teraz. W tym momencie nawet. Nie tylko przed lustrem. Czy lubię siebie? Czy jak stoję przed lustrem i widzę mój nos, który mam ubity przez młodszego brata na huśtawce, jak miałem 7 lat, to ja ten nos lubię. Czy jak widzę swoją fałdkę po urodzeniu mojego, nie wiem, syna albo trzeciej córki, to ta fałdka oznacza, że to ciało dało życie. Czy ja to lubię? Czy jak patrzę na swoją łysinę, to myślę sobie, lubię moją łysinę. To znaczy, że mam już trochę mądrości, bo przeżyłem trochę życia. Czy jak patrzę w swoje oczy, które mają jakiś konkretny kolor, to czy mnie się wydaje, że to jest ładny kolor? I poczucie własnej wartości zaczyna się od tego, że jeśli ja sobie powiem, tak, lubię siebie, z tym nosem, z tymi oczyma, z tą fałdką, z tym tam, nie wiem, czymkolwiek, akceptuję, lubię, to znaczy, że okej, jesteśmy na dobrej drodze posiadania własnego, poczucia własnej wartości na adekwatnym poziomie. Jeśli sobie zadam drugie pytanie, czy gdybym miał przeżyć swoje życie jeszcze raz, to czy ono wyglądałoby tak samo? I jeśli jest tak, że poza drobnymi wyjątkami, ale wyglądałoby tak samo, to znaczy, że wszystkie decyzje, które były przeze mnie podjęte, lekkie, trudne, inne, ja je akceptuję i tak przeżyłabym to życie dokładnie w taki sam sposób, to znaczy, że mam kolejny element z poczucia własnej wartości osadzony w sobie. Jeśli udzielam sobie dwa razy odpowiedzi na nie, okay, to znaczy, że jestem osobą, która potrzebuje wsparcia. W tych obszarach, które przeżywam, które sobie teraz wyszukałam w sobie. I nam łatwiej będzie najpierw pomóc sobie, a potem reszcie świata, bo ja sobie to jakoś opracuję. Terapią, coachingiem, kimś z tak zwanej pomocy profesjonalnej. Jeśli natomiast jest tak, że chcemy skorzystać z takiej pomocy paraprofesjonalnej, czyli od osób, które trochę czują, trochę rozumieją, trochę wiedzą, ale jakby tymi specjalistami od pomagania tak bardzo nie są. Robią to, mówiąc krótko, z dobrodziejstwem innych czynności, które robią, pamiętajmy o tym, że i tak odpowiedzialność za nasze życie jest po naszej stronie. To my jesteśmy odpowiedzialni, jak to życie będzie wyglądało, począwszy choćby od dzisiaj, tak? To mając lat tyle, ile mam, od tego momentu to jestem odpowiedzialna za swoje życie i to ja mogę to życie projektować tak, jakbym chciała i na ile mi okoliczności pozwalają. Okay? Ponieważ jeśli będę miała w sobie to niepoogarniane, niepoosadzane, nieponazywane, to ja moim ludziom zamiast ich wspierać i rozwijać, będę ich powstrzymywać. Albo będę ich nadmiernie chronić, co w psychologii nazywa się, patrzę się jak to się nazywa, ale efekt daje nam taki, że ja zamiast rozwijać i wspierać te osoby, to ja je, no powiem kolokwialnie, zwijam. Bo im czegoś zabraniam, bo ja wiem lepiej, bo ja mam swoje ważne doświadczenia, okej? Bo mam nieprzepracowane swoje jakieś błędy, które popełniłam i nie chcę, żeby moja córka popełniła. Twoja córka ma 25 lat, to będą twoje, błędy twojej córki, nie twoje. Ona musi popełnić błędy w swoim życiu, żeby się na nich mogła nauczyć. Ona się z twoich nie nauczy, bo ty żyłeś w latach 80. Rozumiemy? To jest inaczej się popełnia błędy, jak się żyje w Polsce w 86 roku, a inaczej się popełnia błędy, jak się żyje w Polsce w 2024. To są innego rodzaju błędy. Poza pewną kategorią oczywistych błędów, które każdy młody człowiek popełnia. Tak? Ale ona musi przeżyć te błędy i ty masz jej towarzyszyć w popełnianiu tych błędów na tyle, na ile jesteś w stanie ją rozmawiać i żeby ona podejmowała decyzję, jak ona przez te błędy chce przejść. Bo że będzie przechodziła, to na pewno. Jak myślisz, że twoje dziecko nie przechodziło przez bunt, to uwierz mi, że przechodziło, tylko ty byłeś ślepy. A to, okej? Okay? Więc to wsparcie budować najpierw dla siebie, a potem dopiero dla innych osób. Czyli najpierw się godzić ze sobą, lubić siebie, wspierać siebie, patrzeć na swoje mocne strony, jakie ja mam, budować swoje poczucie własnej wartości. Bo ludzie, którzy nie mają adekwatnego poczucia własnej wartości, nie są w stanie pomóc innym ludziom w sposób obiektywny, bezpieczny dla siebie i dla nich.
Budować, ale jak? Samemu? To poczucie własnej wartości?
No, na przykład, zamiast monologu na temat tego, o Boże, jaki ten świat jest beznadziejny, o matko, co tam rządzący nie wprowadzili, o Boże, ten to znowu wyjechał, patrz jak się panoszy, a ma taki drogi samochód. To jest mało istotne. Ty się skup na tym, na co ty masz wpływ. Na to, jak ty prowadzisz samochód. Na to, jakie ty jedzenie wybierasz. Na to, jak ty spędzasz czas wolny. Czy jesz popcorn i oglądasz telewizję i nie ma nic złego w jedzeniu popcornu i telewizji, pod warunkiem, że nie zabijasz swojego życia, czasu, tylko na przykład macie sesję rodzinną, family kino i wszyscy siedzicie i jecie popcorn w niedzielne popołudnie, bo taką macie cudowną tradycję. Okay? To od ciebie zależy, które rzeczy z życia sobie wyłapujesz. Można byłoby, drodzy Państwo, zrobić jeszcze jedno ćwiczenie dotyczące jakby mierzenia poczucia własnej wartości. Czyli gdybym miała teraz wybrać dla siebie zajęcie, to jakie ono by było? Powiedzmy sobie, mam chwilę dla siebie, to co ja bym zrobiła? Co ja bym zrobiła, gdybym miała teraz chwilę dla siebie? Czy poszłabym nadgonić zaległy raport? Czy poszłabym szybko zrobić pranie? Czy może zdążyłabym jeszcze wymienić opony, bo już prawie maj? Tak? Czy zrobiłabym rzeczywiście coś dla siebie, na przykład wzięła dobrą książkę? Albo zrobiła sobie cudownej herbaty, którą przywiozłam ostatnio z Tajlandii, ale nie miałam czasu jeszcze zaparzyć. Tak? Co ja bym zrobiła dla siebie? I to poczucie własnej wartości, poczucie też swojego takiego sprawstwa wtedy pokazuje, że moje wsparcie nie jest obarczone ryzykiem tego, że ja podskórnie będę chciała się odwdzięczyć. Bo ludzie, którzy nie mają tego adekwatnego poczucia własnej wartości, będą w jakiejś części mogli mieć pokusę do myślenia, że ktoś mi się odwdzięczy. Naszym błędem jest to, że my myślimy, że komuś pomogliśmy w czymś i że ten ktoś nam się odwdzięczy. No i był sobie taki mądry, uczony, psycholog społeczny Robert Cialdini, który opisywał to w książce. Do dzisiaj jest to bardzo dobre i doniosłe dzieło, z którego bardzo mocno korzystamy. Ale też jest inna teoria, która mówi, że altruizm nie istnieje. Że jak robimy coś dla drugiego człowieka, i wydaje mi się, że jesteśmy takimi altruistami, to jak weźmiemy pod lupę różne teorie psychologiczne, którymi Państwa nie będę zanudzać, bo pójdziecie spać, a nam zależy na tym, żebyście jednak trochę jeszcze zostali z nami, to tam jest wyjaśnienie, że pod spodem, ze względu na nasze jakieś wewnętrzne potrzeby, my pomagamy, żeby coś dostać w zamian. Żeby na przykład lepiej się poczuć. Żeby odkupić jakieś winy nieuświadomione, które mamy. Albo żeby być w końcu zauważonym, bo jedyna sytuacja, jaką pamiętam z mojego dzieciństwa, to było to, że jak pomagałam innym ludziom, to dostawałam uwagę i dobre emocje, na przykład od moich opiekunów. I ja ten schemat, tę mantrę ciągnę dalej. Więc jeśli ja nie mam zdanej sobie sprawy z tego, że ja pomagam i nie ma tam nic pod spodem, to można powiedzieć o tym, że to jest rzeczywiście wsparcie, że to jest rzeczywiście pomaganie. Jeśli jest tak, że ja sobie albo tego nie odrobiłam i nie wiem, skąd to u mnie wypływa, dlaczego ja chcę pomóc tej osobie, okay? No to okej. Okay. To trzeba to zbadać. Jak już zbadam, to już wtedy sobie myślę, kurde, ale tak naprawdę to ja bym sobie chętnie pomogła. Nie? To ja sobie bym dała te 5 złotych, które gdzieś tam, nie wiem, wspieram osobę, która mnie tam poprosi czy o coś innego. Mówię, to ja chciałabym dostać te 5 złotych. To ja chciałabym, żeby mi ktoś kupił obiad. To ja chciałabym zadbać o siebie, więc to moje pomaganie wtedy to nie jest już dbanie o tamtą osobę, tylko o siebie, jakim się nie było zadbanym wcześniej w jakiejś sytuacji. I dlatego mówię, że wsparcie i pomaganie jest wtedy czyste, takie idealistyczne, idealne, kiedy ja wiem z jakiego źródła, z jakiej półeczki od siebie, z której szafy ja to pomaganie biorę. I jeśli jest tak, że ja chcę się poczuć lepiej, bo komuś pomogłam, to nie ma w tym nic jakiegoś złego. Tylko świadomość, że ja tak mam, prawda? Że jak mam na przykład, nie wiem, rozliczenie podatku tego, jak on się nazywa?
To PITA.
To PITA właśnie, bo to czas kwietniowy, nie? Więc tam się coś tam, te 1,5%, to ja... Może to nie jest jakaś wielka pomoc, bo jakichś gigantycznych pieniędzy nie zarabiam, ale wpisuję świadomie ten numer KRS-u, że w tym roku to będzie ta osoba, a może to będzie taka instytucja, a może to będzie to. Okay? Ale to nie jest tak, że trzeba to zrobić, to trzeba to, to nie jest żadne wsparcie. To jest takie wyrachowanie, nie? Że trzeba to, bo przepadnie. Nie? To nie jest wsparcie. Wsparcie jest wtedy, kiedy ja świadomie decyduję, co ja robię. Są partnerzy, którzy wspomagają hospicja, domy opieki społecznej, domy dziecka. I to są osoby, które nie chwalą się tym, ale z jakiegoś powodu pomagają. Tak? Jak mają uświadomione, dlaczego pomagają, dlaczego dają to wsparcie, no to wtedy nie ma w tym nic złego, ale wiedzą, że nie ma tej nutki takiej, że ktoś mi się odwdzięczy. Tak? A może nawet bym nie chciała, żeby mi się ktoś odwdzięczał. A inna sprawa jest taka, że jak my komuś udzielamy wsparcia, to możemy mieć przekonanie, że jak nam będzie źle, to mamy ten dług wdzięczności u tej osoby, której pomogliśmy. I musimy się wyłączyć z takiego myślenia, bo to wtedy nie jest wsparcie, to jest handel wymienny. To jest jakbyśmy, nie wiem, zboże za złoto, monety złote kupowali, tak jak w dawnych czasach, na szlakach turystycznych. To nic innego. Okay? Do empatii, do wsparcia, to tak czysty handel, można byłoby powiedzieć. Więc wspierając siebie, szukając swoich dobrych stron, patrząc, jakie mam złe strony i w tym ćwiczeniu, które Państwo mielibyście zrobić dla siebie, to pomyślenie o sobie trzech cech takich, które Państwo w sobie macie. No i teraz trzeba sobie zrobić to ćwiczenie, pomyśleć trzy cechy. Jak ja o sobie myślę? Myślę sobie, że jestem. To sobie Państwo odpowiadacie. I jeśli jest tak, że odpowiadamy w ten sposób, co jest dla mnie uspokajająco, relaksująco, oznajmujące, że jestem dobrym człowiekiem, że jestem dobrą mamą, że jestem dobrym pracownikiem, że jestem dobrą żoną, że jestem dobrą córką, bo jestem w ogóle ogólnie dobra w czymś albo dla kogoś, to znaczy, że mam adekwatne poczucie własnej wartości w tych trzech elementach, o których wcześniej wspominałam. Jeśli jest tak, że szukam w sobie, że no żoną to też nie jestem dobrą, matką to już jestem beznadziejną, okay? To nie ma tam poczucia własnej wartości na optymalnym poziomie. I to wsparcie wtedy nie będzie wynikało z tego, że ja chcę kogoś wesprzeć, a ja chcę coś dla siebie. Okay? Dlatego z tym wsparciem to pamiętajmy, że jest jeszcze jedna rzecz, która jest związana z samym sposobem komunikowania się. I tutaj ten monolog, o którym mówiłam, ja jestem, ja czuję się, co w sobie akceptuję, patrząc w to lustro, o którym Moniko mówiłaś, to jest moje dbanie, moje wsparcie dla siebie. A jak to sobie mam poukładane i akceptuję, to dopiero mogę wspierać inne osoby, aczkolwiek pamiętać należy, że czasem szczerymi chęciami jest piekło wybrukowane. Jest takie powiedzonko, które mówi o tym, że ja bym ci bardzo chciała pomóc, ale nie umiem. Ale mam coś ważnego do załatwienia. Ale coś tam. Więc można byłoby dzisiaj sobie już z naszego słownika wyrzucić to słowo ale. Jeśli chcę ci pomóc, to chcę ci pomóc. Tak? Jeśli chcę coś dla ciebie zrobić, to chcę to zrobić dla ciebie na przykład w piątek. A nie, ale nie mam czasu, ale muszę iść do pracy. Bo to znaczy, że to, co powiedziałaś przed chwilą, kompletnie nie miało znaczenia. Miało tylko pokazać, że jesteś ewentualnie dla mnie miła, starszy bardzo, ale i tak tego nie zrobisz. Więc ta partykuła ale dyskwalifikuje nam to, co powiedziałyśmy wcześniej. Ja ci bardzo, Moniko, chętnie pomogę w wyborze tych, wiesz, 10 zielonych szminek w drogerii, ale wiesz, najpierw muszę pojechać nakarmić kota.
A karmienie trwa 8 godzin.
16 nawet. Prawda? Oczywiście przykład taki, żeby Państwa jeszcze trochę wybudzić przed snem, ale pokazujący, że słowa słowami, a intencja intencją. Tak? Że ta intencja jest ważna. Że ja mogę powiedzieć, chętnie ci, Moniko, pomogę wybrać te pomadki. Jedyne, co musimy wcześniej
których ja
zrobić,
nie chcę.
Których ja nie chcę, których zresztą nie chcesz. Tylko najpierw musimy po prostu nakarmić kota, bo nie będę mogła się skupić na tym. Więc pojedziemy, nakarmimy kota i pojedziemy wybierać pomadki, dajmy na to. Tak? Zakładając, że je chcesz w ogóle. Mm-hmm. Tak? Więc nasz sposób komunikacji jest elementem podstawowym. Bo my czasem nawet intencję może moglibyśmy mieć szczerą i dobrą, i ofiarną, i pomocną, ale jak to powiemy, to po prostu ręce opadają, jak się słyszy, a nie mówiłam, albo ja jak byłem młody to, albo w moich czasach, no i tutaj Państwo muszą sięgnąć do audycji sprzed kilku miesięcy, tam było dużo o tych zaklęciach rodzicielskich, o tych sformułowaniach, które nam po prostu podcinają skrzydła i wrócić do tego, rozważyć, co ja, czego ja używam nawykowo, czasem się cholera nagrać. Tak? Przy jakiejś jednej wieczornej rozmowie, a potem sobie takiej, wiecie, zgoła znikąd i potem sobie w drodze do pracy przesłuchać i myślę, ty, ale ja tego, ale to strasznie dużo używam. Nic dziwnego, że jak ja mówię do mojej córki, choć pojedziemy do kina, ale najpierw pojedziemy do mnie do pracy, to on tak nie ma ochoty. Okej? I wsparcie nie zaczyna się wtedy, kiedy są problemy. Wsparcie zaczyna się wtedy, kiedy jesteśmy sobie w neutralnej pozycji. Jak się zaczynają problemy, no to już jest wtedy mobilizacja, to już nawet nie jest do końca wsparcie, prawda? Wsparcie w wyborze studiów. No, za moich czasów to trzeba było iść na prawo. No ja jestem po prawie, no i co? Skończyłam jako psycholog. Wiecie Państwo, takie to są złote rady, prawda? Gdzieś tam, gdzie czegoś nie, nie jesteśmy w stanie przeprawić. Więc wracając, jak pomagać, jak wspierać innych, mianowicie tym, żeby nie stosować czegoś, co jest barierą komunikacyjną. Chyba się tutaj jakoś tak eksponowałam z treści na temat barier komunikacyjnych swego czasu, więc Państwo będą ciekawi, jak one tam wyglądają, to w którejś audycji
odsyłamy.
Ale jest najbardziej popularną, niwelującą w komunikacji metodą jakiekolwiek pomysły czy sukcesy, tak? Czyli gdzieś tam, gdzie chcemy się skomunikować, ale nam nie wychodzi. No. Moralizowanie, upominanie, krytykowanie, to są wszystko takie sformułowania, takie blokady, które nie tylko powodują, że my tracimy relacje z drugą osobą, tak rozluźnia nam się, ale my też tracimy po prostu tę rozmowę. Jak mówimy do kogoś jakimś bardzo krytycznym tonem non-stop i mówimy to do młodych osób, którym kształtuje się dopiero mózg, którym układa się dopiero zespół neuroprzekaźników, jak on tam będzie funkcjonował od malutkiego dziecka po dorastającą osobę. Kiedy są nastolatkowie, którzy mają raz, że swoje już problemy prawie, że dorosłe, które nam się wydają jakoś mało istotne, to jeszcze walczą z tym, że zmienia się im ciało, że jest cały czas pod jakim ostrzałem bycia pięknym, ładnym, wysportowanym, indywidualnym, ale jednocześnie takim samym jak wszyscy, zwariować można w tym świecie. Więc nic dziwnego, że te dzieciaki mają poczucie, że w ogóle kompletnie nikt nie jest w stanie im pomóc. bo my rodzice nieprzygotowani, szkoła to już w ogóle wyjątki od reguły, kiedy mówimy o tym, że tam się coś udało pozytywnie, prawda? Nie chcę też spuszczać jakby tutaj jakichś złych słów na nauczycieli, broń Boże, absolutnie wręcz w drugą stronę, bo do tej pory spotkałam się raczej z osobami, które były raczej wspierające. System jest niewydolny, to z całą pewnością. No ale mimo wszystko, no, przy takim natłoku też nie można liczyć za bardzo na indywidualne wsparcie, bo ktoś pobieżnie mówi, oj weź Kaśka, to się nie martw, no, oj weź Kaśka, odpuść, bo nie ma czasu, żeby usiąść i porozmawiać z człowiekiem, bo nie umiem tego zrobić, bo do psychologa dziecięcego kolejki są na za pół roku, bo coś tam, prawda? Więc zanim zaczniemy psuć naszą młodzież i nasze dzieci naszymi komunikatami wziętymi z piekła rodem od naszych dziadków i pradziadków, którzy gdzieś tam sobie żyli, bo musieli przetrwać, my już możemy żyć. Oni musieli przetrwać, była wojna, zimna wojna, za żelazną kurtyną i tak dalej, a my już dzisiaj możemy żyć. Więc żyjmy sobie z komunikatem ja się o ciebie martwię, ja bym chciała z tobą spędzić czas. Ja bym chciała, żebyśmy poszły razem na zakupy, żebyś mi powiedziała, co z tej żywności lubisz, bo do tej pory mówiłaś, że to, co przygotowuję, to ci jakoś nie smakuje. To jest wsparcie, a nie, że ona nie chce nic jeść, a ty przyniesiesz jej talerz i na nią nakrzyczysz, żeby zjadła. Nie masz bladego pojęcia, dlaczego ona nie je. Więc to wsparcie nie wtedy, kiedy już trzeba ratować, tylko wtedy, kiedy jeszcze jest czas na to, żeby może nawet profilaktycznie zadziałać, żeby nie trzeba było tego profesjonalnego wsparcia, tylko wystarczy to paraprofesjonalne, czyli bycia człowiekiem. I myślę, że mogę tak to pomaganie innym ludziom domknąć sformułowaniem, nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe.
To teraz zagramy, chwila przerwy i wracamy do rozmowy o pomaganiu, wspieraniu.